Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego.
Ojciec Święty uczestniczy w obradach Rady Kardynałów.
Rozmawiajmy z Jezusem o naszych wątpliwościach, zachęcał papież młodzież z rzymskiej parafii świętego Juliusza.
Celibat kapłański trzeba pogłębiać, a nie znosić, uważa nowy przewodniczący Episkopatu Francji.
8 kwietnia witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski
i ksiądz Paweł Pasierbek. Zapraszamy na serwis informacyjny.
Ojciec Święty uczestniczy w obradach Rady Kardynałów, która pomaga mu w reformie Stolicy Apostolskiej. Obrady potrwają do środy i są poświęcone przygotowaniu Konstytucji Apostolskiej Praedicatae Evangelium, która reguluje funkcjonowanie Kurii Rzymskiej.
Rozmawiajmy z Jezusem o naszych wątpliwościach. On chce, abyśmy na modlitwie byli bardzo szczerzy. W ten sposób papież zachęcał młodzież parafii świętego Juliusza do otwierania się na Jezusa. W niedzielne popołudnie Franciszek odwiedził tę parafię znajdującą się w rzymskiej dzielnicy Monteverde w zachodniej części miasta. Okazją do jej złożenia była konsekracja nowego ołtarza po poważnym remoncie, jakiemu poddana była tamtejsza świątynia.
Papież, jak to ma w zwyczaju, w czasie wizyty spotkał się z dziećmi, młodzieżą, młodymi małżeństwami, osobami zaangażowanymi w parafialną Caritas oraz z chorymi. Odprawił także mszę świętą, a wcześniej wyspowiadał kilka osób.
Wszystkie spotkania papieskie miały charakter bezpośredniej rozmowy. Papież odpowiadał na zadawane pytania. Młodzi zapytali go, czy w swoim życiu miał kiedyś wątpliwości dotyczące wiary. Odpowiedział, że tak, nawet wiele, ale radził sobie z nimi dzięki rozmowom z innymi. Trzeba bowiem, aby ktoś w takich sytuacjach nas wspierał i pomagał.
Wątpliwości nachodzą nas zawsze, ale w takich chwilach musimy pamiętać o jednym, o zawierzeniu Jezusowi. Jezus jest wierny. On jedyny jest zawsze wierny. My dochowujemy wierności przyjaciołom, ale czasami między nami jej brakuje. Jezus natomiast jest wierny zawsze. To wierność, która nigdy nie zawodzi. Wcześniej czy później, ale Pan da o sobie znać. Nie bójmy się wątpliwości, nie bójmy się wątpić. Wątpliwość, ale z nią muszę się zawsze z kimś podzielić, porozmawiać i w ten sposób się dojrzewa. Nie bójmy się tego. Przed Jezusem można się także pozłościć. To także jest dobry sposób modlitwy. Powiedzieć Jezusowi, popatrz, ta sprawa mnie denerwuje. Jezusowi bowiem podoba się nasze szczere serce. Nie udawajmy przed Nim. Jezusowi trzeba mówić zawsze to, co się czuje. Mam taką wątpliwość, inną, jeszcze jedną. Mówienie w ten sposób to piękna modlitwa, a On jest cierpliwy i czeka na nas.
Papież Franciszek upoważnił Kongregację Spraw Kanonizacyjnych do promulgowania dekretu dotyczącego cudu za wstawiennictwem sługi Bożego Dionicettiego Tavaresa de Limy, brazylijskiego księdza żyjącego w ubiegłym wieku. Był on bardzo zaangażowany w posługę ubogim, starszym, chorym, matkom w potrzebie oraz dzieciom. Stworzył schronisko dla opuszczonych. Nazywany był proboszczem wszystkich.
Promulgowane też zostały dekrety dotyczące heroiczności cnót kilku osób. Jedną z nich jest żyjący w XIX wieku założyciel Zgromadzenia Córek Świętego Franciszka Salezego, ksiądz Carlo Cavina, który ewangelizował, kształcił i wychowywał całe pokolenia młodych z ubogich warstw społecznych.
Grono sług Bożych uzupełnia Nelson Santana, 9-letni Brazylijczyk, żyjący na przełomie lat 50. i 60. ubiegłego stulecia. Chorował na raka kości. Mawiał, że cierpienie jest ważne, ponieważ pozwala wzrastać prawdziwej miłości.
Kościół nie jest własnością pseudoreformatorów. Nie mogą więc zmieniać Kościoła, bo on do nich nie należy, powiedział kardynał Robert Sarach w wywiadzie dla francuskiej agencji prasowej. Prefekt Watykańskiej Kongregacji do Spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów odpowiada w nim m.in. na krytykę, z jaką spotkał się jego ostatni wywiad książkowy. Niektórzy z jego czytelników twierdzą, że przedstawiony w nim obraz Kościoła jest zbyt pesymistyczny.
Kardynał Sarach przypomina, że już kardynał Józef Ratzinger tuż przed wyborem na stolicę Piotrową twierdził, że Kościół przeżywa najpoważniejszy kryzys w swej historii.
Tragiczne jego zdaniem są też podziały wewnątrz Kościoła, sytuacja, w której każdy myśli, jak mu się podoba. Podkreśla on, że w aktualnej sytuacji katolicy muszą brać przykład z apostołów, kiedy spotkała ich burza na jeziorze. Z jednej strony, tak jak oni, musimy utrzymać kurs, trwać w niezmiennym nauczaniu Kościoła, a zarazem wołać do Jezusa o ratunek. Wierność doktrynie i gorliwa modlitwa to sposób na wyjście z aktualnej burzy. Kardynał Sara przyznaje, że dzisiejsza sytuacja w dużej mierze wynika z kryzysu tożsamości samych biskupów. Niektórzy biskupi boją się krytyki, bo są skoncentrowani na sobie, stali się bardzo ostrożni, unikają jasnych sformułowań, aby nie musieli się zmierzyć z opozycją czy męczeństwem. Trzeba tymczasem na nowo odnaleźć Boga, na Nim się skoncentrować, zawierzyć Jego łasce, bo kiedy jesteśmy z Nim, niczego się nie lękamy, zapewnia kardynał Sarach. Jako syn afrykańskich animistów podkreślił on zdecydowanie, że głoszenie Ewangelii wyznawcom innych religii nie jest prozelityzmem, lecz wypełnieniem nakazu, który Kościół otrzymał od Jezusa. Prozelityzm to zmuszanie do przyjęcia chrześcijańskiej wiary. Jak podkreślił, z taką postawą nie spotkał się jeszcze u żadnego misjonarza. Musimy ewangelizować wszystkich, głosząc im Jezusa Chrystusa, bo jest to jedyna droga zbawienia, podkreślił kardynał Sarach.
W minionym stuleciu Kościół w Europie Wschodniej doświadczył ogromnych prześladowań, a w szczególności wspólnota grecko-katolicka. Teraz jesteście wezwani, aby podjąć wyzwanie, jakie niesie ze sobą otrzymana wolność. Słowa te do wiernych tego obrządku skierował prefekt kongregacji do spraw kościołów wschodnich. W tych dniach kardynał Leonardo Sandri przebywał w Pradze na zaproszenie tamtejszego biskupa Ladislava Hućko.
W katedrze świętego Klemensa watykański hierarcha przewodniczył boskiej liturgii. W homilii podkreślił, że wierni tej wspólnoty nie mogli oficjalnie wyznawać swej wiary i żyli w ukryciu. Mimo tego zachowali jednak dar wiary i przekazywali go innym, aż do dnia odzyskania wolności religijnej.
Zgromadzenie braci szkolnych obchodziło wczoraj 300. rocznicę śmierci swego założyciela, świętego Jana Chrzciciela de la Salle. W Rouen, w miejscu jego śmierci, jubileuszową mszę odprawił arcybiskup Dominique Lebrun.
Braci szkolnych jest dziś 4,5 tysiąca, są obecni w 78 krajach. W ich szkołach uczy się ponad 1 000 000 uczniów. Dziedzictwo świętego Jana Chrzciciela de la Salle nie wyczerpuje się jednak w tych liczbach. To on bowiem przed 300 laty zrewolucjonizował system nauczania i jest uważany za twórcę współczesnego szkolnictwa. Mówi rzecznik braci szkolnych Lionel Fotu.
Kluczowym elementem w jego życiu było otwarcie szkół na dzieci ubogie. W XVII wieku była to prawdziwa innowacja. Do tej pory bowiem jedynie dzieci z wyższych sfer społecznych miały prawo do wykształcenia. On tymczasem szukał dzieci ulicy, by nauczyć je czytać i pisać. On też jako pierwszy uczył dzieci w języku ojczystym. Jego podstawowym powołaniem było jednak przede wszystkim kształcenie nauczycieli. On sam nauczał raczej mało, ale kształcił nauczycieli, napisał zasady dobrego wychowania, w których wyłożył swój model wychowawczy, którego celem nie było jedynie zdobycie wykształcenia, ale kształtowanie całego człowieka poprzez troskliwą obecność i przekazywanie wiedzy.
W Rzymie odbyło się 10. posiedzenie powołanej przez Franciszka Komisji do Spraw Ochrony Nieletnich. Podczas obrad przypomniano słowa papieża, który podkreślił, że najlepsze i najskuteczniejsze rozwiązanie problemu nadużyć prowadzi przez osobiste oraz zbiorowe nawrócenie.
Komisja realizuje w tej chwili kilka ważnych projektów. Pierwszym jest tworzenie cyfrowego panelu doradczego dla osób, które padły ofiarą nadużyć. Ma on doprowadzić do uważnego ich słuchania oraz budowania bezpiecznej przestrzeni dla młodych. Kolejną inicjatywą podjętą przez komisję jest zorganizowanie posiedzenia na temat przestępstw seksualnych, w której wezmą udział eksperci z całego świata. Ważne znaczenie posiada również przeprowadzenie audytu, który ma pomóc kościołom lokalnym w monitorowaniu oceny poziomu wdrażania oraz kontroli programów ochrony.
Pogłębia się kryzys humanitarny w Wenezueli. Do graniczącej z tym krajem brazylijskiej diecezji Roraima przybywa wielu uchodźców. Aby odpowiedzieć na ich potrzeby, utworzyła ona przy poparciu Krajowej Konferencji Biskupów Narodowy Plan Pomocy Ścieżki Solidarności Brazylia i Wenezuela.
Ze względu na ograniczone możliwości i trudne warunki socjalne w stanie Roraima, miejscowy ordynariusz skierował do brazylijskich diecezji apel, aby włączyły się aktywnie we wspomniany Narodowy Plan Integracyjny, przyjmując u siebie migrantów z Wenezueli. Plan integracyjny ukierunkowany jest na tych, którzy pragną pozostać na stałe w Brazylii, gdzie mają nadzieję spotkać pomoc, pracę i możliwości ułożenia sobie na nowo swojego życia. Biskup Mario Antonio da Silva podkreśla w swoim liście, że jeżeli władze Wenezueli otworzą granicę, to w kierunku Roraimy może się skierować ponad 10 tysięcy nowych imigrantów, aby z nadzieją na terenie Brazylii rozpocząć nowe życie. Z Brazylii dla Radia Watykańskiego ksiądzica Malczewski, Chrystusowiec.
Kościół nie starał się jakoś specjalnie ukrywać faktu nadużyć seksualnych, uważa nowy przewodniczący Episkopatu Francji. Zdaniem arcybiskupa Erika de Moulin Beaufort w całym społeczeństwie była taka tendencja, aby o tym nie mówić. Często nie chciały tego rodzice ofiar, niekiedy same ofiary. A także władza sądownicza nie zwracała na to uwagi. Do niedawna uważano to za zjawisko marginalne, przyznaje metropolita Reims, zapewniając, że w kościele w pełni zdano sobie sprawę z powagi tego problemu.
Bardzo stanowczo sprzeciwia się on jednak łączeniu problemu wykorzystania z celibatem. Małżeństwo nie jest tu środkiem zaradczym, bo do nadużyć dochodzi również w rodzinach. Jego zdaniem nie należy dążyć do zniesienia celibatu, ale do pogłębienia jego znaczenia. Trzeba lepiej zorganizować życie kapłanów, pamiętając, że samotność nie jest najlepszym doradcą. Arcybiskup Eric de Moulin Beaufort uciął też wszelką dyskusję na temat ewentualnego kapłaństwa kobiet, podkreślając jednak, że świeccy, zarówno mężczyźni, jak i kobiety, powinni być o wiele bardziej zaangażowani w życie Kościoła. Na tym polu jest jeszcze wiele do zrobienia, przyznał nowy przewodniczący Episkopatu Francji.
W Mediolanie można podziwiać dzieła mistrza włoskiego renesansu Antonella da Messina. Na ekspozycji zgromadzono 18 z 36 zachowanych do dziś obrazów sycylijskiego malarza. Są one świadectwem panującego w tej epoce humanizmu, ale i rozwijającego się wówczas nowego nurtu chrześcijańskiej duchowości, Devotio Moderna, którego najsłynniejszym reprezentantem jest Tomasz a Kempis.
Jak podkreśla kurator wystawy, sakralne dzieła Antonella da Messina w sposób genialny przedstawiają człowieczeństwo świętych, a zarazem są tak skomponowane, aby od pierwszego spojrzenia wprowadzić nas w dialog z osobą przedstawioną na obrazie. Przykładem tego jest najbardziej chyba znany obraz Antonella – Zwiastowanie. Jest na nim tylko Maryja, bez anioła, ale obecność tajemnicy jest oczywista. Wyczuwamy ją w spojrzeniu Maryi i dlatego padamy na kolana, mówi Giovanni Carlo Federico Villa.
Antonello da Messina w sposób nadzwyczajny potrafi uchwycić to, co stanowi o istocie człowieka, danej osoby, i wyrazić to również w obrazach sakralnych. Jako największy chyba portrecista malarstwa zachodniego ukazuje nam człowieczeństwo Chrystusa. Na wystawie prezentujemy na przykład obraz Chrystus przy kolumnie. W obliczu ubiczowanego Chrystusa jest zarówno ból, jak i pytanie. Na głowie korona cierniowa, na szyi sznur, mąż cierpienia. Łzy ściekające po policzku wydają się jak żywe. To efekt zastosowanej techniki. Artysta zmieszał farbę z żywicą i w ten sposób zmaterializował ból Jezusa. Widzimy Chrystusa, który dla człowieka stał się ciałem i krwią.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.